Maciej Musialik. Rękojeść z masy perłowej. Jednego z tych jesiennych wieczorów, gdy czuć już wilgoć nadchodzących deszczy, a powietrze wokół świateł latarni zdaje się gęstnieć jak mgła, placem Wacława idzie człowiek. Chociaż nie jest już młody, a na jego twarzy widać zmęczenie, trzyma się prosto. Echo jego miarowych kroków niesie się po fasadach kamienic jak odległe tykanie zegara. Niemal przez cały czas patrzy na chodnik, nie podnosząc wzroku na przechodniów. Nie myli jednak drogi. Mimo że nie był w tej okolicy od wielu lat, doskonale pamięta, w który zaułek skręcić i w którą wejść bramę. Drzwi na klatkę schodową są otwarte, więc od razu kieruje się na drugie piętro. Gdy dociera do właściwego mieszkania, przez dłuższą chwilę stoi na wycieraczce i uspokaja oddech. W końcu zbiera w sobie wystarczająco dużo odwagi, by nacisnąć dzwonek. Otwiera mu kobieta, zadbana, około 40, z błyszczącymi oczami, w których jednak coś gaśnie na jego widok. Co tu robisz? Pyta lekko drżącym głosem. Dobry wieczór, Rachelo. Możemy porozmawiać? Skoro musimy, rzuca gospodyni, tym razem trochę pewniej, po czym z ociąganiem wpuszcza gościa. Nie spodziewałam się ciebie. Wiem. Przekroczywszy próg, wiesza płaszcz na haczyku i zzuwa buty. Kobieta niechętnie podsuwa mu kapcie, lecz tamten ją ignoruje i przechodzi do salonu, z zakłopotaniem drapiąc zmierzwioną, siwą brodę. Zaczyna czuć się nieswojo. Dotrzeć tu było łatwo, ale przeprowadzenie takiej rozmowy będzie o wiele bardziej wymagające. Rachela gestem wskazuje mu stary, okryty kapą fotel i bez słowa znika w kuchni, by po dłuższej chwili wrócić z filiżanką gęstej, aromatycznej czekolady. Pamiętałaś? Zauważa mężczyzna, który w międzyczasie przycupnął na skraju fotela. Czekając na gospodynię, zdążył się już rozejrzeć i stwierdzić, że niewiele się zmieniło przez te lata. Obraz na ścianie wciąż się przekrzywia, drzwiczki komody dalej się nie domykają, a dywan nadal ma wytarte brzegi. Najwyraźniej czas się tu zatrzymał. Tak, odpowiada po prostu, jakby mimo zakrętów wspólnej historii ten czekoladowy rytuał był oczywistością. Stawia naczynie na szklanym stoliku, a sama zajmuje miejsce na sofie naprzeciwko gościa. No więc o co chodzi? Niczego tu nie zmieniłaś, stwierdza mężczyzna. Nie miałam serca, za dużo wspomnień, odpowiada Rachela, jednocześnie uciekając wzrokiem gdzieś w bok. Dopiero wtedy gość dostrzega na wszystkich meblach grubą warstwę kurzu. Poza tym, gdy wchodził, drzwi były zamknięte. Zapewne rzadko tu ktokolwiek zaglądał. Rozumiem. Niczego nie rozumiesz. Dlaczego przyjechałeś? Pyta wprost. Nie mogę porozmawiać z własną córką? Na chwilę zapada cisza. Kobieta kiwa głową. Po tylu latach milczenia musisz mieć dobry powód. Mam go, mruczy bez przekonania. Więc słucham. To nie takie proste. Mężczyzna wzdycha ciężko. Nic nie jest proste, przerywa mu jadowicie Rachela. A już na pewno nie rozmowa z ojcem, który po pogrzebie własnej żony znika na ponad dekadę. 12 lat, poprawia ją odruchowo. Właśnie. 12 lat. Wiesz, jak chłopcy to przeżyli? Masz w ogóle pojęcie? W głosie kobiety pojawia się nuta złości. Jej usta delikatnie drżą. Pisałem listy, zaczyna mężczyzna, lecz urywa, uświadamiając sobie, jak żenującą obrał linię obrony. Listy, parska Rachela. Listami mogliśmy sobie co najwyżej rozpalić w piecu. Ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. Ciotka Sara mieszkała z nami przez jakiś czas, żeby nam pomóc. Czuła się za nas bardziej odpowiedzialna niż ty. Ja byłam już dorosła. Ale przez twoje odejście Aaron prawie zmarnował sobie życie. Nie chciałem tego. Przysięgam. Ojciec zwiesza głowę i na moment skrywa twarz w dłoniach. Gdy ponownie podnosi wzrok, oczy ma szkliste. Ten ciężar był nie do opisania. Nie mogłem przy was żyć, z tą świadomością. O czym ty mówisz? Ojciec w zamyśleniu bierze głęboki oddech i dopiero po chwili odwzajemnia spojrzenie córki. To się zaczęło jeszcze zanim poznałem twoją matkę. Przy pierwszych słowach głos ma niepewny. Dopiero po chwili nabiera mocy. Mężczyzna wie, że bez względu na wszystko ta historia musi zostać wreszcie opowiedziana. Jeszcze w czasie wojny, gdy mieszkałem w Polsce, ciągle pamiętam ulice miasta, tamte domy, ludzi. A to przecież świat, którego już nie ma. Pamiętam strach, gdy weszli Niemcy. Pamiętam, jak mury trzęsły się od ich ciężarówek. To był ciężki czas, ale jakoś musieliśmy go przetrwać. Trzymaliśmy się razem, bo w takich chwilach zostaje człowiekowi tylko rodzina. Przerywa nagle, uświadamiając sobie, że Rachela może użyć tych słów przeciwko niemu. Córka jednak milczy, więc mężczyzna ciągnie dalej. Było nas czworo. Ja, mój brat Moritz i rodzice. Ojciec pracował u polskiego szewca, ale sprawy szybko się skomplikowały. Gruchnęła wieść, że wszyscy Żydzi bez pozwolenia na pracę muszą wyjechać z miasta. Nie było na to rady. Spakowaliśmy dobytek do wszystkich walizek, które udało się nam znaleźć i daliśmy się zagonić na dworzec. Chcieliśmy jechać do ciotki. Miała gospodarstwo. Gdzie mogło być nam wtedy lepiej niż w jakimś spokojnym miejscu na wsi, z dala od tych przeklętych szarych mundurów na każdym rogu? Niemcy mówili, że przewiozą nas tylko na kolejną stację, żeby stamtąd porozdzielać do innych pociągów, więc daliśmy się upchnąć jak bydlęta do jednego składu. Ale oczywiście żadnej stacji przesiadkowej nie było. Mężczyzna przyłapuje się na tym, że bezwiednie pociera rękaw swetra, pod którym wciąż ma wytatuowany numer. Speszony zabiera rękę i podchwytuje spojrzenie Racheli. Żal miesza się w jej oczach z dezorientacją. W obozie nas rozdzielili, kontynuuje. Morytza i matkę po raz ostatni widziałem na rampie rozładunkowej, gdzie żołnierze kazali im przejść do innej części tłumu. Ojca też straciłem wtedy z oczu, ale odnalazłem kilkanaście godzin później w sąsiednim baraku. Ten czas za drutem kolczastym był czymś, czego nie potrafię ci opisać. Nie wiem, czy ktokolwiek umie. Do dziś powraca do mnie w przedmiotach, zapachach i dźwiękach, na które inni nie zwracają uwagi. Widzę obóz w każdym piaszczystym placu, każdym sienniku, każdym zepsutym ziemniaku. Czuję go w zapachu świeżo heblowanego drewna i odorze latryny. To wszystko jest zrozumiałe wyłącznie dla mnie i nęka tylko mnie, rozumiesz? Rachela z wahaniem kiwa głową, lecz ojciec wie, że jego córka wciąż nie ma pojęcia, dokąd zmierza ta opowieść. Spokojnie, po kolei, myśli, a potem przywołuje jeden z najżywszych obrazów. SS Sturmbannführer Hugo Kleitz miał pistolet. Nie taki zwykły, tylko robiony na zamówienie. Luger z rękojeścią wykończoną masą perłową i wygrawerowanymi inicjałami HK. To było prawdziwe dzieło sztuki, przynajmniej dla niego. Obnosił się z nim jak z królewskim berłem, a co jakiś czas podczas wieczornego apelu urządzał sobie tę przeklętą zabawę. Die schartige Schlange, jak mawiał. Szczerbatą kolejkę? Rachela marszczy brwi, niepewna, czy dobrze zrozumiała. Tak. Kazał wtedy wyciągać na środek grupę więźniów i ustawiać ich w szeregu, ramię w ramię. Czasem było ich 10, czasem 15. A potem wyciągał Lugera i zaczynając od brzegu szedł i strzelał im w głowę. Dobry Boże, każdemu? Sęk w tym, że nie. Zazwyczaj wybierał co drugiego lub co trzeciego. To było jak loteria. Co gorsza, zdarzało się, że kiedy dotarł do końca kolejki, ruszał od początku z tymi, którzy jeszcze tam stali. I tak aż do wyczerpania magazynka. Zaczynał zazwyczaj z pełnym, więc miał 8 nabojów. Gdy na środek wychodziło 10 naszych, wiedzieliśmy, że poszczęści się tylko 2. A i to nie zawsze, bo czasem Kleitz przeładowywał. Czasem rozkazywał któremuś ze swoich, żeby dobił pozostałych. Raz nawet osobiście jednego zadźgał. Gdy jednak wybierano większą liczbę, ocaleni stali na końcu między ciałami innych jak kikuty drzew. Chwiali się, często płakali. Niektórzy mdleli. Rachela przez chwilę milczy, lecz w końcu postanawia zapytać, dlaczego mi o tym opowiadasz? Bo od tego się zaczęło. Od Hugo Klejca i jego szczerbatej kolejki. To znaczy, że tak, mężczyzna kiwa głową. Raz do niej trafiłem. Nie pamiętam, ilu nas wybrano, ale byłem trzeci od brzegu. Ciągle mam przed oczami Klejca, który staje w pobliżu i unosi pistolet. Starałem się patrzeć prosto przed siebie, ale i tak wydawało mi się, że doskonale pamiętam, jak zachodzące słońce załamywało się na rękojeści Lugera. Teraz myślę, że przez krótką chwilę było w tym coś pięknego. Ale potem Klejc zaczął odliczać co drugą osobę. Najpierw zabił Henia Steigera, który stał po mojej prawej, a po nim człowieka, którego nie znałem, po mojej lewej. Poczułem, jak krew Henia prysnęła mi na policzek. Ciało osunęło się na bok, prosto pod moje nogi. Trząsłem się jak osika. W uszach mi huczało. Ale wiedziałem, że muszę stać prosto. Wszyscy musieliśmy. Ze strachu zmoczyłem spodnie. Ciepła struga spływała mi po udzie. Ale kazali stać, więc stałem. W tamtym czasie mieliśmy to już wpojone jak tresowane zwierzęta. A kiedy Klejc dotarł do końca kolejki, wrócił na początek. Strzelił do pierwszego w szeregu, a potem stanął przede mną. Mówią, że przed śmiercią człowiek widzi całe swoje dotychczasowe życie. Ale to bzdura. Gdy tamten drań uniósł Lugera, czułem się tak, jakby w mojej głowie kilkaset osób podniosło wrzask, jedna przez drugą. Nie sposób myśleć wtedy o czymkolwiek. Pod czaszką ci dudni, a wylot lufy hipnotyzuje jak wąż. Ale zanim zdołałem to sobie uświadomić, Klejc pociągnął za spust. Rachela chce coś powiedzieć, otwiera usta, ale nie potrafi wykrztusić słowa. Oczywiście zabrakło mu pocisków, wyjaśnia mężczyzna. To było jak chwyt z kiepskiego filmu, ale wtedy tak o tym nie myślałem. Gapiłem się tempo na Klejca, który skrzywił się, sięgając po zapasowy magazynek i niewiele do mnie docierało. Nagle poczułem dziwne zawroty głowy, jakbym zapadał się w sobie. I zemdlałem. Dopiero później w baraku powiedzieli mi, jak wiele miałem szczęścia. SS Sturmbannführer przeładował pistolet, mimo że leżałem już na ziemi, i podobno wyglądało to tak, jakby chciał mnie dobić. Takie sytuacje już się zdarzały. A potem strzelił do następnego więźnia z kolejki i warknął, że zabawa skończona. Uczestnicy apelu rozeszli się do baraków, a strażnicy kazali kilku naszym odciągnąć ciała gdzieś na bok. Mną też się zajęto. Cud, że ci się udało, mówi wstrząśnięta Rachela. To nie cud, ojciec kręci głową. Cudów nie ma, są tylko szczęśliwe przypadki. Tyle, że szybko przestałem uważać to za szczęście. Dlaczego? Bo dwa dni później widziałem śmierć ojca. Widziałem, mężczyzna wzdycha ciężko, chociaż wcale tam nie byłem. Nie rozumiem. Ciężko to wyjaśnić, ale koniec końców właśnie po to tu przyszedłem. Ojciec znów drapie się po brodzie. Tamtego dnia rano, jak zwykle, rozdzielano nas do różnych robót. Ojca wybrano razem z setką innych do sprzątania pawilonu B. O tym miejscu słyszeliśmy wtedy tyle historii, że obrosło jakąś dziwną legendą, której nikt nie był w stanie potwierdzić. Nie wszystkie grupy więźniów stamtąd wracały. Te, które po całym dniu przychodziły z powrotem, wspominały o przenoszeniu ciał i jakichś dziwnych pomieszczeniach, które nie wiadomo do czego służyły. Nie wszyscy chcieli dać wiarę, że dzieje się tam coś gorszego niż w pozostałej części obozu. Jedna z grup opowiadała, że wpadli w panikę, bo szkopy zagoniły wszystkich do jakiejś ciemnej komory i zamknęły drzwi. Tyle, że po chwili okazało się, że to prysznic. Przeklęci strażnicy pewnie zrobili to specjalnie, żeby uśpić czujność pozostałych. W każdym razie, tamtego dnia, gdy ojciec z innymi szedł do roboty, Podszedłem do niego w ogólnym zamieszaniu, żeby poklepać go po plecach i powiedzieć: nie przejmuj się. Jednak gdy tylko dotknąłem jego ramienia, pociemniało mi przed oczami. Znów poczułem się tak, jakbym miał zemdleć, jakbym zapadał się do wewnątrz. A potem zobaczyłem go w jakimś innym, nieznanym miejscu razem z grupą tłoczących się ludzi. Zobaczyłem strażnika zatrzaskującego masywne drzwi. Więźniowie w pomieszczeniu zaczęli krzyczeć. Wrzawa aż rozsadzała mi bębenki. W tym samym momencie poczułem w powietrzu jakiś dziwny, gorzki zapach, który palił nozdrza i przełyk. Chciałem coś wrzasnąć, lecz gardło odmówiło mi posłuszeństwa. A gdy zamknąłem oczy i ponownie je otworzyłem, okazało się, że wciąż stoję na obozowym placu, a ojciec przygląda mi się wystraszony. Jego grupa już ruszała, a strażnicy poganiali lufami pierwszych więźniów. Myśli kotłowały mi się w głowie, ale zdołałem wyszeptać tylko: nie idź tam. A potem jeszcze raz głośniej. Ojciec patrzył na mnie bezradnie, pytając, co się stało. Ale wtedy jeden ze szkopów podszedł do niego i pchnął kolbą karabinu. Sznela! Krzyknął. Jedyne, co mogłem zrobić, to odprowadzić ich wzrokiem. Ojciec oglądał się przez ramię, potykając się. Nigdy nie zapomnę strachu i bezsilności w jego spojrzeniu. Nigdy. Chyba nie muszę mówić, że jego grupa nie wróciła z pawilonu B. Rachela kręci głową, zamykając piekące oczy. Ukradkowym gestem ociera wilgoć z policzka. Jak? Pyta. Jak to możliwe? Gdybym tylko wiedział, czy to się jeszcze powtórzyło? Tak, chociaż dużo później, po tym, co się wydarzyło, długo nie mogłem dojść do siebie. Nie potrafiłem wyjaśnić sobie tego w żaden sposób i popadłem w odrętwienie. W końcu uznałem, że było to tylko nagłe przeczucie, jedno z tych, które towarzyszą dramatycznym momentom w życiu. Jak u matki, która instynktownie czuje, że jej dzieci są w niebezpieczeństwie. Tego się trzymałem. Aż któregoś dnia pojawiło się ponownie, a potem jeszcze raz. Zawsze widziałem tę przeklętą komorę i zatrzaskujące się drzwi. Powiedziałeś im? Zdążyłem tylko jednemu, ale uznał, że panikuje. A poza tym, co miał robić, stojąc już w szeregu do wymarszu? Pójście do pawilonu B nie musiało oznaczać śmierci, a ucieczka przed strażnikami wprost przeciwnie. Więc nikomu nie udało ci się pomóc? Tylko raz, choć wtedy akurat nie chodziło o komorę, więc miałem większe pole manewru. Powiedziałem staremu Rosenzweigowi, żeby na apelu nie stawał w ostatnim szeregu, tak jak zwykle. Najpierw popukał się w czoło, ale w końcu posłuchał. A potem na zbiórce SS Sturmbannführer Kleid kazał przyprowadzić do szczerbatej kolejki wszystkich z końca placu. Rosenzweig całował mnie po rękach i aż do śmierci powtarzał, że jestem jego zbawcą. Do śmierci? Tak, 2 tygodnie później poszedł sprzątać pawilon B, wyznaje ze smutkiem ojciec. Na dłuższą chwilę rozmowa zamiera w martwym punkcie, jakby obie strony musiały zebrać siły, by móc kontynuować. Ciszę przerywa Rachela. Zdarzyło ci się zobaczyć coś innego niż czyjąś śmierć? Ojciec kręci głową. Zastanawiałem się dlaczego, ale to było tylko kolejne jałowe pytanie. To, że o mały włos nie straciłem wtedy życia od kuli z pistoletu Klejca, w jakiś sposób uczyniło mnie wrażliwym tylko na tę jedną sytuację. Nigdy nie miałem wizji czyjegoś szczęścia, chyba że ktoś akurat traktował zejście z tego świata jak wybawienie od trosk. Jeśli tak na to spojrzeć, to owszem, bywały takie przypadki. Jeszcze w obozie, gdy wszyscy spali, leżałem na sienniku i próbowałem wejrzeć w przyszłość z własnej woli, otworzyć to okno w głowie i sprawdzić, czy ten koszmar się kiedyś skończy. Ale nigdy mi się nie udało. Nie przewidziałem ani swoich losów, ani nawet końca wojny. Gdybym przepowiedział to drugie, być może spałbym odrobinę spokojniej, bo w końcu któregoś dnia do obozu weszli Amerykanie. Świętowaliście? Mężczyzna przez chwilę przygląda się córce. Nikt nie pamiętał, jak to się robi. odpowiada. Większość z nas snuła się między barakami, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Inni wpadali w histerię albo tracili przytomność. A co ze strażnikami? Większość poddała się, gdy tylko zobaczyła pierwszy oddział. Wcześniej wiedzieli już o końcu wojny z radia, więc na ogół nie stawiali oporu. Na ogół? Clyde nie chciał łatwo sprzedać skóry. Razem z pozostałymi niemieckimi żołnierzami wyszedł Amerykanom na spotkanie z rękami w górze. A gdy tamci zaczęli ich rozbrajać, wyciągnął Lugera i strzelił jednemu z nich prosto w twarz. Zrobiło się straszne zamieszanie. Część Niemców padła na ziemię, a Jankesi momentalnie podziurawili Clyde'a z Thompsonów. Upadł cały w krwawych strzępach munduru. Gdy karabiny zamilkły, do ciała podszedł jakiś amerykański porucznik. Wysoki typ z kwadratową szczęką. Szturchnął trupa butem, a potem schylił się po Lugera. Przez chwilę ważył go w dłoni i nawet z daleka widziałem błysk w jego oczach. Wielu żołnierzy polowało na niemieckie pistolety, a takie cacko było jak wygrana na loterii. Porucznik zatknął sobie broń za pasek i odwrócił się do swoich ludzi. A ja straciłem perłową rękojeść z oczu. Chyba właśnie wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że wojna dobiegła końca. O ile w ogóle można tak powiedzieć. Bo w głowach i sercach wszystkich, którzy przeżyli, walka nigdy się całkiem nie skończyła. A jednak stało się. Opuściliśmy obóz. To wtedy emigrowałeś za ocean? Rachela zadaje kolejne pytanie. Tak, jeszcze na statku poznałem waszą matkę. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Na początku wcale nie wpadła mi w oko. Ale wiesz, jak to jest. Najdłużej zostaje z tobą to, czego wartość poznajesz z czasem. A wizje też z tobą zostały? Tak, ale nie pytaj mnie, czy dziś znam ich wartość. Rachela przytakuje i czeka, bo widzi, że ojciec chce coś dodać. Jeszcze przez wiele lat po wojnie zastanawiałem się, co by było, gdyby te obrazy zaczęły pojawiać się wcześniej. Czy przewidziałbym to wszystko? Czy przewidziałbym Shoah? Może potrafiłbym uratować więcej niż jedno ludzkie istnienie? A może wizje narodziły się właśnie z powodu wojny, jako skutek tego całego cierpienia? Jak jakaś dziwna roślina, która wyrosła w miejscu, gdzie umarło zbyt wielu ludzi. Za dużo pytań, wzdycha mężczyzna. Za dużo. Czasami lepiej nie szukać odpowiedzi. To prawda, ale nie zawsze można się powstrzymać. Zadręczałem się tym wszystkim przez długi czas. Zwierzyłem się nawet pewnemu rabinowi, bo czułem, że sam tego nie udźwignę. Levi Bauman był dobrym, roztropnym człowiekiem. Nie umiał mi pomóc, ale mimo to bardzo się starał. Udzielił mi najlepszej rady, na jaką było go stać. Powiedział, nie licz na wyrozumiałość innych. Nie ma sprawy bardziej osobistej od śmierci. Z początku jej nie doceniłem, ale gdy niektórzy zaczęli szeptać za moimi plecami, gdy coraz mniej osób przychodziło do mojego zakładu, a miałem już wtedy pracownię krawiecką, dotarło do mnie, że moje dobre chęci nie zawsze są mile widziane. Wcześniej uważałem, że jestem dyskretny, bo przecież nie obnoszę się ze swoimi wizjami. Zresztą wcale nie jest łatwo powiedzieć komuś, żeby uważał przy przechodzeniu przez jezdnię. Dlatego, mając w pamięci słowa rabina, przestałem poruszać ten temat. Jeśli nawet pojawiały się obrazy, zachowywałem je dla siebie. Tłumaczyłem sobie, że nie mogę uprzedzać Najwyższego, co w zasadzie brzmiało całkiem logicznie. Tym sposobem rabin Bauman został ostatnim człowiekiem, który usłyszał o szczerbatej kolejce i całej reszcie. Aż do teraz. Zaraz, więc mama? Nie, nie wiedziała o wizjach. Dlaczego? W głosie Racheli słychać niedowierzanie. Bóg mi świadkiem, wiele razy chciałem jej powiedzieć, chociaż obawiałem się tego, jak zareaguje. Ot, taki paradoks. W pewnych sprawach łatwiej nam rozmawiać z obcymi. W każdym razie pewnego dnia postanowiłem ostatecznie zbadać grunt i w toku jakiejś rozmowy spytałem ją, co by zrobiła, gdyby wiedziała, jak umrze. dość bezpośrednie postawienie sprawy. Czasem tak jest najlepiej, choć oczywiście wtedy mogło to jeszcze zabrzmieć całkiem niewinnie, jak filozoficzny temat do nocnych pogaduszek. Co odpowiedziała? Chyba wyczuła, że kryje się za tym coś więcej. A może słyszała jakieś stare plotki z czasów, gdy jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Kto wie, może nawet ktoś odradzał jej związek z tym dziwolągiem. W każdym razie wlepiła we mnie te swoje piwne oczy i powiedziała: nigdy, przenigdy nie chciałabym tego wiedzieć. Co niby miałabym zrobić z taką informacją? To niewiedza jest sensem życia. Próbowałem coś dodać, zaprotestować, ale położyła palec na moich ustach i pokręciła głową, wymownie patrząc mi w twarz. Wtedy byłem pewien, że ktoś jej o mnie powiedział, ale teraz sam już nie wiem. Więcej nie wróciłem do tematu. Bądź ze mną szczery, wtrąca Rachela. Tak? Dlaczego tu przyjechałeś? Chciałabym zrozumieć. Przybywasz po tylu latach i opowiadasz mi tę historię. Dlaczego uważasz, że powinnam ją poznać? Czy to coś zmieni? Może zmieni, a może nie. Więc o co chodzi? Jestem starym, zmęczonym człowiekiem. To banał, ale chyba dotarłem do etapu podsumowań. Ojciec uśmiecha się pod nosem, ale w jego spojrzeniu nie ma radości, jedynie gorycz. Żyłem z tym od wielu lat i wiedziałem, że nie mogę odejść, nie mówiąc o tym nikomu. Budziłem się w nocy i coś mi powtarzało, żebym wreszcie to z siebie wyrzucił. Ale co? Obóz? Klajca? Szczerbatą kolejkę? Rachelo, ja... Mężczyzna wykonuje gest, jakby chciał ująć dłoń córki, ale kobieta siedzi za daleko. Upstrzone starczymi plamami ręce przez chwilę wiszą w powietrzu, po czym wędrują z powrotem na kolana. Widziałem śmierć twojej matki. Jak to? Widziałem i nie zrobiłem nic. To było tuż przed tym jej nieszczęsnym wyjazdem do Jerozolimy. Kupiła bilet na samolot i zapowiedziała kuzynkom, że chce odwiedzić stare śmieci. Bardzo cieszyła się na tę podróż, cała promieniała. Aż trudno było rozmawiać z nią o czymkolwiek innym. Pamiętam to. Bardzo przejmowałam się, że chłopcy i cały dom zostaną na mojej głowie, dodaje cicho Rachela. Miałeś wtedy wizję? Tak, na dzień przed jej wylotem. Widziałem ulicę i to, co zostało z autobusu. Twoja matka była obok, gdy mnie to dopadło. Ale najpierw myślała, że zasłabłem. Pobladłem i osunąłem się na fotel, a ona przyniosła mi szklankę wody. Powiedziała z uśmiechem: nie martw się, jakoś sobie beze mnie poradzicie. Ale musiała zobaczyć coś w moich oczach, bo nagle spochmurniała i nie odzywała się przez resztę wieczoru. Chciałem do niej podejść i powiedzieć: zostań, zabije cię palestyńska bomba. Ale nie potrafiłem. Nie umiałem wydać z siebie ani jednego dźwięku. Boże, szepce Rachela, a mężczyzna dostrzega mokre ślady na jej policzkach. Dlaczego? Nie wiem. Ja nie potrafiłem. Ojciec skrywa twarz w dłoniach, a jego ramiona drżą. Kobieta z wysiłkiem podnosi się i wychodzi z pokoju, który pamięta jeszcze jej dzieciństwo. Teraz niespodziewanie czuje się w nim jak w grobowcu. W kuchni, pomimo zaciśniętego żołądka, wmusza w siebie kubek zimnej herbaty, bezmyślnie wpatrując się w okno. Próbuje uporządkować myśli. Gdy wraca do ojca, ten już nie płacze. Na jego twarzy maluje się jedynie rezygnacja. Mogłeś jej powiedzieć. Rachela staje w progu i krzyżuje ręce na piersi. Bałeś się, że nie posłucha? Nie wiem, czego się bałem. Ciało odmówiło mi posłuszeństwa, jakby nie pozwalało mi zmienić biegu wydarzeń. Bzdura. Ostrzegałeś innych i nigdy nie miałeś z tym problemu, a nie pomogłeś własnej żonie. Kochanie, wiem, jak to brzmi. Wierz mi, życie przez lata ze świadomością, że nic nie zrobiłem, nie było łatwe. Czuję się jak zdrajca, jak nieudacznik, który we właściwym momencie nie potrafił postąpić jak trzeba. Kto wie, może nie było w moim życiu ważniejszej chwili. Dlatego nie rozumiem, jak mogłeś do tego dopuścić. Kobieta gestykuluje wzburzona. Nie wiem, czy mam ci współczuć, czy cię potępić. To jakiś koszmar. Zjawiasz się po takim czasie i nie dość, że rozdrapujesz stare rany, to jeszcze posypujesz je solą. I po co? Żeby móc spać spokojnie? Czego oczekiwałeś, że padnę ci w ramiona i nazwę kochanym papą? Chciałem, żebyś mnie wysłuchała. Chciałeś pokonać swoje demony moim kosztem. Rozumiem, że nie było ci łatwo. Ale wiesz, co przeżyłam, gdy przyszli i powiedzieli, że mama nie żyje? Masz pojęcie, jak wyglądał potem nasz dom? Oczywiście, że nie. Bo zwyczajnie uciekłeś. Rachelo, proszę, nie wracajmy do punktu wyjścia. Mogłeś ją ostrzec. To prawda. Mogłem. Ale nie zrobiłeś tego i nie interesują mnie już twoje powody. Podzieliłeś się ze mną swoją historią i mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Teraz chciałabym, żebyś wyszedł. Rachelo, twarz kobiety jest napięta i pełna emocji. Proszę cię, idź już. Nie chcę rozstawać się w gniewie, ale nie drążmy tematu. Chcesz wybaczenia? Proszę bardzo, wybaczam ci. Ale zniknij z mojego życia. Przez zbyt wiele lat i tak cię w nim nie było. Mężczyzna wzdycha i z wysiłkiem wstaje z fotela. Niezgrabnym ruchem przygładza na sobie ubranie, jakby nie wiedział, co zrobić z rękami. Potem rusza do wyjścia. Córka robi mu miejsce w drzwiach do przedpokoju, ale on przystaje tuż obok niej i spogląda prosto w oczy. Widziałem też swoją śmierć, mówi. Pomyślałem, że to dobry moment na bycie szczerym wobec własnej córki. Nie chciałem sprawić ci bólu. Przepraszam. Potem bez słowa zakłada buty i zdejmuje z wieszaka płaszcz. Gdy wychodzi, Rachela zaciska pięści i przygryza wargę niemal do krwi, ale nie odzywa się ani słowem. Dopiero na klatce schodowej, po pokonaniu kilku stopni, mężczyzna słyszy stłumiony szloch. Jest druga w nocy, gdy starszy człowiek kończy pisać list. Odkłada pióro i prostuje się na krześle, nie odrywając wzroku od kartki, która na tym ogromnym biurku wygląda jak porzucona. Mężczyzna rozważa włożenie jej do koperty, lecz musiałby podać na niej choćby czyjeś imię, a w gruncie rzeczy zdaje sobie sprawę z tego, że te kilka zdań napisał przede wszystkim dla samego siebie. Z westchnieniem schyla się i wydobywa z szuflady mały tobołek owinięty w kraciastą flanelę. Kładzie go obok listu i przez chwilę siedzi nieruchomo, jakby czekał na właściwy moment. Wcześniej mówił prawdę, widział już tę chwilę. Ale przemilczał fakt, że planował ją wiele, wiele razy. W końcu zbiera się w sobie i rozchyla materiał zawiniątka. Wewnątrz leży Luger SS Sturmbannführera Kleitza. Wygląda tak, jakby najdalej godzinę temu wyjęto go z dłoni właściciela. W rzeczywistości upłynęło sporo lat, jakie mężczyzna spędził na poszukiwaniu amerykańskiego porucznika, a potem kolejnych nabywców, przez których ręce przewinął się ten skarb. Udało się dopiero kilka miesięcy temu, gdy praktycznie spisał na straty ostatni trop. Starszy mężczyzna patrzy na połyskującą w świetle lampy lufę i myśli, że to dobrze, iż historię rozpoczął ten jeden przedmiot i on ją zakończy. Sięga po broń, a kiedy podnosi ją z blatu, przez moment ma wrażenie, że na rękojeści rozbłyskuje ciepłe światło zachodzącego słońca.